Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze jest być razem w społeczności dzieci Bożych, tam, gdzie objawia się żywy Bóg, tam, gdzie objawia się Pan Jezus Chrystus. To jest takie niesamowite, kiedy dzisiaj myślałem, czytałem Słowo Boże, bracia i siostry, to jest naprawdę niesamowite, że Bóg objawia się dzisiaj w Kościele. To tak na nowo do mnie dotarło, niby takie oczywiste, ale po raz kolejny to przeżyłem w taki niezwykły sposób, że jeżeli mamy gdziekolwiek szukać Jezusa, to mamy Go szukać w Kościele, tam, gdzie zgromadza się Jego ciało, tam, gdzie są ci, którzy narodzili się z Ducha i z wody, którzy są dziećmi Bożymi, ponieważ On obiecał właśnie dzieciom Bożym, że będzie z nimi aż do skończenia świata. I to jest tak ważne, bracia i siostry, byśmy polegali zawsze na Słowie Bożym, na tym, co jest napisane. Czasami możemy nie odczuwać, albo odczuwać, albo też nie odczuwać. Możemy czuć zupełnie coś przeciwnego w swoim sercu, w umyśle, ale, bracia i siostry, nigdy nie powinniśmy polegać na tym, co odczuwamy bądź nie odczuwamy, albo na tym, co sami o sobie myślimy, nawet ze względu być może na jakieś potknięcie. Czasami człowiek może mieć później taką samoocenę niską, samokrytykę, a czasami inni ludzie mogą coś powiedzieć na twój temat niewłaściwego. Gdzie Paweł powiedział, że on sam siebie nie sądzi i że nie polega na tym, co mówią ludzie, ale on polega na tym, co mówi Słowo, że to Słowo jest tym, co nas sądzi, wychowuje, poucza, a przecież Słowo mówi nam, że nikt nie jest w stanie wyrwać ciebie ani mnie z Bożej ręki. Nikt i nigdy. I tak uczy nas Słowo Boże, bracia i siostry. I Pan Jezus dał obietnicę, że rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie je kontynuował, aż do końca będzie z nami, do skończenia świata. Więc to jest niesamowita obietnica. Zawsze możemy powrócić do Słowa Bożego, do tego, co jest napisane. Nie co masz w umyśle czy w sercu. Może masz jakąś gonitwę myśli, a może jakąś, nie wiem, presja jakaś przyszła, a może zgaszony jesteś zupełnie, totalnie i nie masz radości. To jeszcze nic nie znaczy. Najważniejsze jest to, co mówi Biblia. To, co mówi Biblia. Więc wystarczy otworzyć Słowo Boże, przeczytać to Słowo i powiedzieć, to jest prawdą. To jest prawdą. Tu, co jest napisane. To, co Bóg nam dał. Z bracia i siostry, chciejmy powstać, aby modlić się wspólnie, by chwalić Boga. Poproszę teraz Mateusza.
Chwała Bogu. Chciałem się krótko podzielić Słowem Bożym z Ewangelii Mateusza, 8 rozdział od 5 wersetu. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie. Innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Może zacznę od tego, kim był setnik. Setnik był dowódcą wojskowym, niższym oficerem i dowodził setką żołnierzy. Setnikiem zostawał najbardziej doświadczony i zasłużony legionista. Więc był to człowiek o dość wysokiej pozycji społecznej. Rzymianin. A w tamtym czasie Żydzi byli poddani Rzymianom, a Jezus, mimo tego, że był nauczycielem, był był panem, to tutaj na ziemi należał do ludu, który był Rzymianom podległy. A setnik mimo to przychodzi do niego. On odrzuca swoje prawa, przywileje. Wszystko zostawia za sobą i uniża się przed Jezusem. Jest w stanie przed samym sobą powiedzieć, że jego władza jest ograniczona, że on jest tylko człowiekiem i nazywa Jezusa Panem, uniża się i oddaje mu chwałę. I co ciekawe, nie robi tego dla nikogo ze swojej rodziny, czy dla siebie, dla syna, córki, ale dla sługi. A sługa nigdy nie był nikim, kto byłby w jakikolwiek sposób ważny dla swojego pana, czy tak generalnie. I on przedstawił sytuację, jeszcze nie zdążył Jezusa o nic poprosić, a Jezus od razu, myślę, że tak sądzę, podejrzewam, że widząc postawę tego człowieka, zgodził się, mówi, że w porządku, przyjdę i uzdrowię go. I w tym momencie widzimy, jak setnik pokazuje swoją wiarę, swoją wielką wiarę, ale też pokazuje, że przez to, kim jest, jaką ma pozycję, on rozumie potęgę i moc Jezusa. On rozumie, skąd ta potęga pochodzi. Że ona nie pochodzi od Jego samego, ale od Boga. Setnik, jego autorytet i władza nie pochodzi też od Niego samego, ale pochodzi z góry, od Jego dowódców. I on jest bezpośrednim wykonawcą planów i zamierzeń tych dowódców. Dlatego przez to rozumie, że Jezus czyni to, co czyni i jest tym, kim jest. Nie przez to, że sam sobie to wymyślił, ale że ta władza jest mu dana od Boga. I setnik wierzył, że on wcale nie musi tego widzieć, że wystarczy jedno tylko słowo Jezusa, żeby stało się to, co powiedział. A 10 werset mówi nam o czymś, co może nie jest tutaj akurat najistotniejsze, ale mnie to zastanowiło, bo jest tutaj napisane, gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się. I pomyślałem, że jak to? Przecież Jezus, on doskonale wiedział, kto przyszedł do Niego, jaka jest wiara tego kogoś i po co przyszedł. Więc dla mnie niemożliwe było, żeby Jezus był w ogóle czymś zaskoczony, mógł się zdziwić. Ale greckie słowo, które zostało tutaj użyte, ono nie oznacza tyle zdziwienia, co podziw. Wiara setnika była na tyle niespotykana, że Jezus podziwiał tą wiarę, a nawet podał ją ludziom zebranym dookoła jako przykład godny naśladowania. I z tej krótkiej historii możemy się wiele nauczyć i na pewno wiele więcej niż to, co ja tutaj powiem i to, co ja w tym momencie tutaj dostrzegam. Ale setnik przychodzi do Jezusa z taką dziecięcą i prostą wiarą, bo nie jest dla niego niczym trudnym, tylko powiedzieć słowo i to znaczy, że już to się stanie, tak? To jest dla niego dziecięco proste. Ale jego wiara jest też dojrzała i myślę, że poparta też tym, co słyszał o Jezusie do tej pory, do kiedy tam przyszedł. A drugą rzeczą jest to, że on w pewnym sensie stał się sługą swojego sługi. I widzimy, że my też możemy służyć tym ludziom, którzy tak naprawdę w relacjach takich ziemskich tutaj, chociażby jak, nie wiem, dyrektor, sekretarka, możemy służyć tym, którzy chociażby właśnie w pracy są nam podlegli, ulegli, a możemy też rozumieć to w ten sposób, że ta sytuacja uczy nas przynoszenia siebie nawzajem w modlitwach. I w naszym zborze, w naszej społeczności myślę, że nie trzeba o tym wiele mówić, bo choćby przed chwilą modliliśmy się o Krysię, o Ewę, ale słyszałem, że są zbory, w których których tak się nie dzieje, a jest to bardzo potrzebne i widzimy tutaj, jak wielkie ma to znaczenie. A ostatnią rzeczą jest coś bardzo ważnego i jednocześnie oczywistego, ale może nie zawsze o tym pamiętamy, że dla Boga, dla Jezusa nie jest ważne, kim jesteśmy, czy jesteśmy woźnym kierowcą, czy premierem, prezydentem. To dla Niego nie ma to żadnego znaczenia. My jesteśmy tylko ludźmi i tak jak setnik to rozumiał, my też musimy to rozumieć i przychodzić do naszego Pana z pokorą, uniżeniem i szczerym sercem. Jak podczas pierwszej pieśni, pierwsze słowa mówią, że jesteś Panie wśród nas, pomyślałem, że czasem może nie wystarcza nam to, co Jezus nam daje i w jaki sposób ukazuje się pośród nas, w jaki sposób jest obecny i czasem może trzeba nam czegoś takiego mocniejszego, żebyśmy bardziej poczuli, że On jest, a tak naprawdę największym objawem tego, że On jest pośród nas, jest Jego Słowo, które tak jak wypełniało się wtedy, tak wypełnia się i dzisiaj. Amen.
Otwórzmy Ewangelię Mateusza, czytaliśmy z Ewangelii Mateusza tak zwane kazanie na górze i czytaliśmy ostatnio z 7 rozdziału, zakończyliśmy na 12 wersecie, a więc będziemy czytali teraz Ewangelia Mateusza 7:13 i przeczytamy do 29 wersetu. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona ścierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień, tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Czytamy tutaj o dwóch drogach. Jedna droga jest wąską drogą, druga droga jest szeroka i widzimy, że na te drogi wchodzimy poprzez bramę. Na tą drogę wchodzi się poprzez bramę. Jak mamy to rozumieć, aby wejść tą ciasną bramą na tą wąską drogę, bo ponieważ każdy z nas chyba chce się tam znajdować i wie, że znajdujemy się. Więc tą ciasną bramą, bracia i siostry, w moim przekonaniu jest to krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest to krzyż Golgoty. Tylko stamtąd człowiek może udać się na tą wąską drogę. Tylko wówczas, kiedy był naprawdę pod krzyżem Golgoty, kiedy naprawdę doświadczył tej cudownej ofiary i mocy Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc człowiek, który pojednał się z Bogiem, który pojednał się poprzez wyznanie swoich grzechów, poprzez to, że jego grzechy zostały obmyte przez krew Jezusa i poprzez to, że on stał się dzieckiem Bożym. On narodził się z ducha i z wody, stał się nowym stworzeniem, dlatego że to nowe stworzenie, bracia i siostry, jedynie może mieć kontakt z żywym Bogiem. To, co się narodziło z Boga, bracia i siostry, jest dla nas najistotniejsze, najważniejsze. Zwróćmy uwagę, jak bardzo często Paweł mówił o nowym stworzeniu, że obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale tylko nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Abyśmy byli nowymi ludźmi, trwali w tym życiu, które Bóg nam dał. Ponieważ ten wewnętrzny człowiek, duchowy człowiek, który jest stworzony poprzez Boga, zaistniał z woli Boga, on może mieć społeczność z Bogiem. On jedynie ma kontakt z Bogiem. Tylko on rozumie Boże Słowo. To jest bardzo ważne dla nas. A więc ta ciasna brama, bracia i siostry, ona jest bardzo ciasna, ponieważ przejście poprzez krzyż to coś dla nas oznacza. Krzyż uwalnia nas i krzyż nas oczyszcza. Uwalnia i oczyszcza. Jak my mamy to rozumieć? Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział, że jeżeli mocą ciała chcemy walczyć, wtedy umrzemy na pewno, ale jeśli sprawy ciała duchem umartwiamy, żyć będziemy. A więc chodzi tutaj o poleganiu całkowicie na łasce Bożej, całkowicie na Duchu Bożym, na Jego mocy, na Jego prowadzeniu. To jest bardzo ważne dla nas. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Duchem sprawy ciała umartwiacie. Duchem sprawy ciała umartwiacie. Czyli chodzi tu o Ducha Bożego, o Ducha Świętego, o Ducha, który ma moc, o Ducha, który został posłany jako nauczyciel, jako ten, który nas pociesza, ten, który wielbi Chrystusa, ten, który nam dopomaga duchem sprawy ciała, czyli Duch Boży, Duch Święty uwalnia nas od naszej woli, od naszych pragnień, od naszych cielesności, od wszystkiego tego, co mogłoby zatrzymać nas na tej drodze. Więc przejść poprzez tą ciasną bramę, to jest bardzo ważne. Czasami ludzie chcą dostać się na tą wąską drogę, ale bez przechodzenia przez tą ciasną bramę. To jest niemożliwe, aby wejść na wąską drogę w taki sposób, by ominąć ciasną bramę. Więc ta ciasna brama jest niezbędna, jest konieczna. To jest to, że człowiek znalazł się pod Golgotą, ponieważ jest to jedyny sposób, który wybrał Bóg, jedyny sposób, który Pan dał też człowiekowi, aby móc pojednać się z Ojcem, aby móc żyć wiecznie, aby nasze grzechy mogły być przebaczone. Jedyny sposób, aby docenić i uwierzyć w ofiarę Chrystusa. To jest niesamowite, bracia i siostry. To, co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus na Golgocie, to nigdy nie powinno nam spowszednieć. Zawsze powinniśmy wyrażać wdzięczność za krzyż, za Golgotę, za moc, która stamtąd płynie. Ponieważ tam Bóg nas zbawił, bracia i siostry. Poprzez moc Golgoty, moc krzyża, Bóg nas zbawił i uwolnił nas od tego wszystkiego, co Biblia nazywa ciałem. Czyli to są ludzkie pomysły, ludzkie sposoby działania, metody, filozofia, tradycja, cokolwiek by to nie było, sposoby ludzkie, aby podobać się Bogu, Bóg od tego wszystkiego nas uwalnia. Jedynie każe nam polegać na łasce Bożej, na tym, co uczynił Jezus, nie na tym, co ty możesz zrobić dla Boga bądź ja, ponieważ dla Niego, bez Niego nic nie możemy uczynić, bracia i siostry. A więc dzieła wiary naszej tak naprawdę są dziełami Ducha Bożego, Ducha Świętego, który współpracuje z naszym posłuszeństwem, z naszym poddaniem, cichym poddaniem Bogu. Więc wchodźcie przez ciasną bramę. Ta ciasna brama nas całkowicie uwalnia od cielesności, od naszych pomysłów, od wszystkich grzechów, od pożądliwości i sprawia, że możemy znaleźć się na tej wąskiej drodze. I chcielibyśmy teraz, bracia i siostry, zobaczyć to w Starym Testamencie. Wiemy o tym, że jest wiele obrazów w Starym Testamencie, które zapowiadają nam przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jest wiele też słów proroczych, które mówią nam o tym, na przykład wyjście Izraela z Egiptu. Wiemy o tym, że to jest pewien symbol. Władcą w Egipcie był Faraon i on jest obrazem, on jest symbolem szatana, diabła. Ten Egipt symbolizuje nam świat. I wiemy, że Izraelici byli więzieni, byli niewolnikami. Nie mogli robić to, na co mieli ochotę. Całkowicie byli ubezwłasnowolnieni. My o tym czytamy, jak bardzo ciężka była ich praca i trudne życie w Egipcie. I Bóg zlitował się nad nimi, posłał swojego sługę Mojżesza, który jest obrazem Chrystusa. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, kiedy to Izraelici wyszli, kiedy to zupełnie już mogli opuścić Egipt. Stało to się zaraz po święcie Paschy, kiedy to mieli przygotować baranka, który miał być czysty, bez skazy. Nie chcę mówić o wszystkich szczegółach, niektóre pominiemy, ale to, co jest sednem, chciałbym przypomnieć. Ten baranek miał być czysty, bez skazy i musiał być upieczony w całości w ogniu i spożyty w ciągu jednej nocy. I wiemy, że baranek, bracia i siostry, obrazuje, symbolizuje nam zawsze Pana Jezusa, Jego ofiarę. Wskazuje na ofiarę Chrystusa. I zwróćmy uwagę, że ten baranek obrazuje, symbolizuje nam Jezusa, a więc również Jego Słowo. Ten baranek musiał być spożyty, musiał być zjedzony, spożyty. A więc my spożywamy Chrystusa, spożywając Jego Słowo, karmiąc wewnętrznego człowieka Słowem. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że baranek musiał być upieczony w ogniu. Ogień zawsze wskazuje na Ducha Bożego. To jest jeden z symboli Ducha Świętego, Ducha Bożego, jeden z symboli. A więc baranek upieczony w ogniu. Nie sam baranek, ale baranek upieczony w ogniu, czyli Słowo Boże, które jest prowadzone przez Ducha Świętego, ożywione przez Ducha Świętego. To jest to żywe Słowo, to jest to Słowo, które mówi, to jest to Słowo Rema. A więc widzimy to w Starym Testamencie i zwróćmy uwagę, że z tego baranka miała być wzięta krew i nadproża i odrzwia musiały być pomazane w domach, w których oni się schronili. I wiemy, że wówczas Bóg dokonał sądu nad Egiptem. A tam, gdzie zobaczył krew, tam, gdzie była krew, to wówczas ten sąd omijał ten dom. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, to jest wyjście z Egiptu, wyjście do ziemi obiecanej. I zwróćmy uwagę, że zostali wyprowadzeni później poprzez Morze Czerwone i prowadzeni po pustyni, ale w jaki sposób oni byli prowadzeni po pustyni? W dzień był to obłok, a w nocy był to słup ognia. I to jest obraz, symbol Ducha Świętego, Ducha Bożego, który nas prowadzi, ponieważ tylko Duch Boży, Duch Święty zna tą drogę, tą wąską drogę. Na pewno wśród Izraelitów znaleźli się tacy, którzy doskonale byli obeznani w nawigacji, ale cóż z tego, jeśli nie znali dokładnie planów Boga? A Bóg prowadził ich drogą dotychczas nieuczęszczaną, nieznaną, o której wiedział On tylko sam. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że niektóre rzeczy odnośnie woli Bożej Bóg nam pokazuje natychmiast, ale na niektóre jakieś fakty, wydarzenia, do niektórych faktów, niektórych wydarzeń Pan przygotowuje nas. Przygotowuje i czeka i w pewnym odpowiednim momencie zaczyna nas prowadzić. I zwróćmy uwagę, że Paweł powiedział w liście do Rzymian, że ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Ci są dziećmi Bożymi. A więc być poddanym Duchowi Świętemu, to znaczy również być poddanym Bożemu Słowu. Pamiętajmy, że ten baranek musiał być spożyty, zjedzony, spożyty. Dlaczego oni musieli zjeść go tej nocy? Ponieważ oni wyruszyli, w środku nocy wyruszyli, musieli mieć siłę, aby iść, aby podróżować. Bracia i siostry, jeżeli my nie karmimy się Słowem Bożym, niektórzy ludzie skarżą się, że słabną, że nie mają wiary, że potrzebują szczególnego posilenia, wzmocnienia, ale czasami taka podstawowa sprawa jest zaniedbana, jak karmienie codzienne Słowem Bożym. Napełnianie się Słowem Bożym. Nie możemy mówić o pełni Ducha Świętego, jeżeli ktoś nie czyta Słowa Bożego i nie jest pełen tego Słowa. W sercu swoim przechowuje Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Słowem Bożym, bracia i siostry, być pełen Słowa Bożego, czytać, poznawać Boga poprzez Słowo. O, jakże to jest ważne. Niektórzy ludzie mają takie czasami dziwne poglądy, mistyczne poglądy, uważają, że Słowo Boże jest niekonieczne, skoro Bóg dał nam Ducha Świętego, ale to jest niedorzeczność. Skąd byśmy wiedzieli o tym, że istnieje Duch Święty, gdybyśmy nie czytali Słowa Bożego? Skąd byśmy wiedzieli o Jego darach, gdybyśmy nie poznawali tego wszystkiego poprzez Boże Słowo? Więc to jest niedorzeczność, to się samo w sobie kłóci, jest to sprzeczne z prawdą. A więc widzimy, że Słowo Boże i Duch Święty jest nierozerwalny, więc ten baranek musiał być upieczony w ogniu. I tak musieliśmy, tak on miał być spożyty. I ci, którzy go spożywali, oni musieli mieć siłę, aby wędrować, aby iść. Bracia i siostry, każdy z nas, aby iść tą wąską drogą, być po prostu dostępnym dla Chrystusa, być takim dyspozycyjnym dla Pana. On musi jeść ten pokarm, ten duchowy pokarm, ponieważ Pan może w jakiejś tam chwili do ciebie powiedzieć: wypłyń na głębie, zarzuć sieci swoje, a ty możesz powiedzieć: ja nie mam siły wiosłować, ja nie mam siły wejść do łodzi, ja nie mam siły wiosłować. No właśnie, ale czy my karmimy się Bożym Słowem? To jest bardzo ważne, bo Słowo Boże przygotowuje nas do służby. Ono nas przygotowuje do służby. Słowo Boże daje nam siłę, aby służyć Bogu, aby pokonać wszelkie trudności, wszelkie problemy, wszystko to, co się sprzeciwia tej służbie, a wiemy, że to jest naturalne, że będzie opozycja, zawsze będzie duchowa opozycja, ale widzimy, że nikt nie jest w stanie sprostać mocy Ducha Świętego i mądrości Ducha Świętego, który jest nam dany. Dlatego tak ważne jest, byśmy czytali Słowo i modlili się o pełnię Ducha Świętego, aby znaleźć tą wąską bramę, aby znaleźć tą wąską drogę, dać się prowadzić po tej wąskiej drodze Duchowi Świętemu, ponieważ tylko On ją dokładnie zna. I On chce prowadzić każdego z nas. Każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem. To jest prawda. To jest prawda. Każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem. I każdy Kościół ma swoją drogę z Bogiem, jako zbór, jako Kościół, jako zbór. Mamy swoją drogę z Panem, mamy coś wyznaczone przez Boga, przez Pana. To, do czego On nas przygotowuje, ja jestem przekonany, że to jest tylko jeszcze jakieś przygotowanie do czegoś, co Bóg chce czynić pośród nas. Pan nie chce, byśmy się zatrzymali w miejscu, abyśmy się nie rozwijali, abyśmy wzrastali, tak jak Paweł powiedział do Tymoteusza, by postępy Twoje były widoczne wobec wszystkich. A więc widzimy, że jest to ciasna brama. To jest krzyż Golgoty. Przejść poprzez ten krzyż. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Pamiętam, kiedyś słyszałem świadectwo w Bochum, w kościele w Niemczech. Pewien człowiek, on był Włochem z pochodzenia, nawrócił się. I on był takim multiinstrumentalistą, grał na wielu różnych instrumentach. Kochał muzykę, był w tym wychowany, wzrastał w muzyce. Bardzo dobrze grał. No i, ale kiedy on nawrócił się, to usłyszał wyraźnie po jakimś okresie czasu, po swoim nawróceniu, że musi zostawić muzykę, że powinien zostawić swoje instrumenty, te ukochane instrumenty, które tak bardzo lubił na nich grać. I on powiedział, że miał taki smutek, że miał taki smutek jak nigdy dotąd. To było dla niego tak trudne. On powiedział, że nic mu nie smakowało, nawet nie przyjmował pokarmu wtedy, tak to mocno przeżywał. Ale poddał się Bogu. I wiecie, kiedy zwyciężył? Wówczas, kiedy całkowicie powiedział: Panie, ja oddaję Ci to wszystko, ja mogę być dla Ciebie użyteczny, możesz mnie używać, kiedy chcesz, a możesz też zrobić ze mną zupełnie coś innego. Ja wcale nie muszę grać, jeżeli Ty zechcesz, będę grał. I wiecie, po jakimś czasie on grał, ale to jest to, my nazywamy to przejściem przez ołtarz, przejściem inaczej przez krzyż, bo krzyż to jest jakby obraz, symbol ołtarza, dokładnie, jedno i drugie, to samo oznacza złożyć siebie na ołtarzu, to złożyć siebie na krzyżu. Więc bracia i siostry, ten człowiek zwyciężył, ponieważ pozwolił Bogu przeprowadzić przez krzyż to, co najbardziej lubił, to, co tak bardzo kochał, co było może bożkiem nawet dla niego. A więc widzimy, jakże to jest ważne, aby przejść przez krzyż, przez tą bramę, która jest bardzo ciasna, która często niewygodna, jest ciasna, ale jakże wielkim błogosławieństwem dla nas się staje, dla tego wewnętrznego życia, dla tego wewnętrznego człowieka, kiedy my poddajemy się w posłuszeństwo Bogu. Strzeżcie się fałszywych proroków. Czytamy tutaj o fałszywych nauczycielach, fałszywych prorokach. Paweł mówił o tym wielokrotnie. Możemy czytać to niemal w każdej księdze Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie. Jest tak dużo na temat obcej, innej Ewangelii, innego ducha, innego Chrystusa. Jest sporo na ten temat. A więc naszą odpowiedzialnością jest, bracia i siostry, czujność, być czujnym, mieć to duchowe rozeznanie, prosić o łaskę, by Bóg dał nam ten dar rozróżniania duchów. Wiecie, czasami ludzie myślą, że dar rozróżniania duchów to jest to, że ty znasz wszystkie imiona, na przykład jakichś tam demonów. Ja myślę, że to nie na tym polega. W moim przekonaniu jest to taka zdolność od Boga, jest to dar od Boga, że odczuwasz, widzisz, wiesz wyraźnie, jesteś tego całkowicie pewien, że jeżeli jest jakaś zła usługa, to jesteś pewien, że nie przemawia tutaj Pan, że nie przemawia Duch Święty, że jest to coś innego, zupełnie coś innego. A więc to nam wystarcza, bracia i siostry. My nie musimy wiedzieć, jak ma jakiś tam demon na imię. To do niczego nam nie jest potrzebne. W niektórych zborach mówi się więcej o szatanie niż o Jezusie. Więcej gromi się tego szatana, mówi się o tym szatanie niż o Panu Jezusie Chrystusie. My tego nie powinniśmy poznawać. Nam to nie jest do niczego potrzebne. Ale potrzebne jest znać głos Boży, rozeznać głos Boży, poznać głos Pana, znać głos Pana Jezusa Chrystusa. To jest dla nas bardzo potrzebne, bracia i siostry, abyśmy znali głos naszego Pana. A więc strzeżcie się fałszywych proroków. Zwróćmy uwagę, że tutaj jest powiedziane, że wskazówką dla nas, to po czym mamy rozpoznać tych fałszywych proroków, to jest owoc. Poznacie ich po ich owocach, nie po darach duchowych, nie po jakichś zdolnościach duchowych, ale po owocach. Ponieważ dary duchowe są darami łaski. To jest dar łaski. Bóg daje nam łaskę. Człowiek nie ma tutaj najmniejszego w tym działu. Nie ma udziału. Pan zechciał, Pan dał. Tak jak Pan zechciał, tak Pan zbawił z łaski. Tak jak zechciał, jeśli prosisz, Duch daje tak jak chce, rozdaje każdemu tak jak chce, zgodnie z swoim zamysłem, z wolą. Ale generalnie jesteśmy do tego zachęcani, aby zabiegać o dary duchowe, aby modlić się o dary duchowe. Są to dary łaski. Natomiast owoc, bracia i siostry, jest wynikiem współpracy z Duchem Bożym. To jest nasze poddanie, posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jeżeli Duch was prowadzi, Paweł mówi w liście do Galacjan, jeśli Duch was prowadzi, czyli innymi słowy, jakbyśmy chcieli to powiedzieć, to jeżeli dajecie prowadzić się Duchowi i idziecie tą drogą, którą On wam wskazuje, pojawi się owoc. To jest miłość, pokój, radość. Tak jak Bóg jest doskonałą miłością, tak diabeł jest doskonałą nienawiścią. On nie jest w stanie podrobić tego owocu miłości. Nie jest w stanie. ponieważ miłość bracia i siostry to nie tylko uczucia, ale to jest uczynek, to jest postępowanie, to jest konkretna postawa. To więc to nie są tylko jakieś uczucia, to nie są jakieś miłe gesty, uśmiechy do siebie, ale bracia i siostry, to jest konkretny uczynek, to jest konkretne postępowanie. Tym jest właśnie miłość i my wiemy, że diabeł nie jest w stanie podrobić tych owoców Ducha Bożego, Ducha Świętego. On może wiele rzeczy podrabiać, może podrabiać dary duchowe, ale nigdy nie podrobi miłości Bożej, nigdy nie podrobi Bożego pokoju, ponieważ On jest wichrzycielem, On jest tym, który sprawia, że człowiek jest pozbawiony tego pokoju. Jezus jest księciem pokoju, odpocznienia, do którego nas wprowadza, a więc poznacie ich po ich owocach. Wiecie, czasami jest potrzebne trochę więcej czasu, aby kogoś rozpoznać, aby rozeznać, dokładnie rozeznać. Jest również owoc działania, jest coś takiego jak owoc działania. Bracia i siostry, w taki prosty sposób powiem wam, jak ja to rozumiem. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze byliśmy w kościele w Cieszynie, przyjechał kaznodzieja, który odwiedził nas zbór i on głosił słowo, miał taką naprawdę dobrą usługę i po tej jego usłudze ludzie zaczęli przychodzić. Tak jak na przykład czwartkowe nabożeństwo, powiedzmy, przychodziło 20% członków zboru. Po jego usłudze pastor wcale nie musiał zachęcać. Ludzie zaczęli przychodzić, 80 co najmniej procent. Zaczęli przychodzić na modlitwy Kościoła. Zaczęli częściej mówić o Jezusie. Zaczęli częściej mówić o tych duchowych prawdach. To było wynikiem tej usługi. To było takie niezwykłe ożywienie. To jest owoc jego działania. I zbyt wiele nie mówiono o tym człowieku, więcej o Bogu, więcej o Jezusie. Cała taka koncentracja jest na Chrystusie, chociaż z pewnym szacunkiem, bo mamy mieć w szacunku tych, którzy boją się Pana. Mamy mieć w szacunku. Biblia mówi o tym wyraźnie, chociażby Psalm 15 o tym mówi nam, abyśmy mieli takich, którzy w takim poszanowaniu, tych, którzy boją się Pana. W wielu miejscach możemy to zobaczyć, ale bracia i siostry, usługa naprawdę jest wtedy owocna, prawdziwa, kiedy Chrystus jest widoczny, kiedy o Nim się myśli, kiedy o Nim się mówi, kiedy człowiek zaczyna nad Nim bardziej myśleć, zaczyna myśleć nad Bożym Słowem. Ja pamiętam kiedyś też takie wydarzenie, to też tam było na tym Śląsku Cieszyńskim, byliśmy pewnego pastora, który nas zaprosił na kolację po nabożeństwie i tam był wśród nas pewien taki znany kaznodzieja i był jeden taki człowiek, który był w służbie, on był starszym zboru, on usługiwał Słowem Bożym i on tak bezpośrednio powiedział do tego kaznodziei, który był znany: wiesz, ja bym chciał być taki jak ty, ja bym chciał usługiwać tak jak ty, co ja mam zrobić, żeby być takim jak ty? Żeby usługiwać tak jak ty. Bracia i siostry, czy to jest dobre? Pomyślmy, zastanówmy się. Ja myślę, że takie rozumowanie, takie działanie to jest tylko przeszkoda dla tego kaznodziei, ponieważ każdy człowiek ma swoje jakieś wady, czy to widoczne, czy może mniej widoczne, a może nawet mogą być doskonale ukrytej, ale nie ma tak zwanych stuprocentowych ludzi, którzy są, nie wiem, tak stuprocentowo ludzcy jak Chrystus, bo on jest w 100% człowiekiem i w 100% Bogiem, jako człowiek, doskonały człowiek. Nie ma wśród chrześcijan takich. I to jest takie trochę niepokojące, jeśli ktoś chce naśladować człowieka, a nie mówi, że chce naśladować Jezusa i być posłuszny Jemu, Jego słowom. Więc to są takie może małe jakieś rzeczy, ale naprawdę dobrze jest to widzieć. Dobrze jest to umieć zobaczyć, dobrze jest to widzieć. Pan Jezus ma być w centrum. Pan Jezus niech będzie widoczny, niech On będzie uwielbiony, niech będzie wywyższony. Po ich owocach poznacie ich. Pamiętam, pojawił się kiedyś w Polsce pewien pastor, który przyjechał z Anglii, odwiedzał zbory w Polsce. I po jakimś okresie czasu, ci, którzy go zapraszali, byli początkowo bardzo zadowoleni. bardzo się cieszyli z jego usługi, że on przyjeżdża, ale po jakimś czasie okazało się, że to był człowiek, który po cichu jakby znajdował sobie swoich sprzymierzeńców w kościele, wyciągał tych ludzi, buntował ich przeciwko pastorowi, przeciwko starszym i w taki to sposób gdzieś tam założył jedną grupkę, którą nazwał zborem, potem drugą grupkę, którą też nazwał zborem. Bracia i siostry, z tego było sporo łez, zgorzknienia. Ci, którzy mu zaufali, nie mogli sobie tego wybaczyć, że tak się stało, że po prostu dali mu tak jakby no, pełne przyzwolenie, by mógł czynić co zechce w ich kościele. Zaufali bezgranicznie. Więc tutaj można zobaczyć, no wydawałoby się założył dwa zbory, tak? Ale jak on założył te zbory? Nie założył je z ludzi, którym głosił Ewangelię, ale wyciągnął ludzi z kościoła, buntując ich przeciwko pastorowi. To nie jest droga od Boga. To nie jest droga od Pana. Tak Bóg nie działa, bracia i siostry. Oczywiście są różnego rodzaju takie nietypowe działania Ducha Świętego, ponieważ nigdy nie możemy Boga ubrać w jakiś szablon. Nigdy. Nie możemy powiedzieć, że już wszystko wiemy, jak On działa, że działa tylko tak. Zdarza się czasami, że Pan kogoś wyprowadza w jakiś nadnaturalny sposób, ale to są takie indywidualne sprawy. Więc tutaj generalnie ten człowiek zostawił po sobie no, sporo łez, sporo goryczy, sporo skłóconych ludzi i zawiedzionych ludzi. Więc widzimy, jaki jest owoc jego postępowania, jaki jest owoc jego działania. Więc tutaj, bracia i siostry, Biblia mówi, poznacie ich po ich owocach. Chrystus jest księciem pokoju. I On jest tym, który niesie pokój, pojednanie. Jest tym, który niesie przebaczenie. Jest tym, który niesie łaskę za łaską. Bracia i siostry, to jest ważne, byśmy my rozumieli i widzieli to. I wiedzieli o tym, że każdego poranku na nowo Bóg objawia swoją łaskę. I to mamy głosić. O tym mamy opowiadać. O łasce Chrystusa, o Jego przebaczeniu, Jego cudownej cierpliwości, miłości. To jest ważne. A więc widzimy tutaj, po ich owocach ich poznacie. A więc owoc ducha to jest miłość, pokój, radość. Pokój jest wymieniony jako cecha Królestwa Bożego. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc widzimy, że jest to bardzo ważna cecha Bożego Królestwa. Poznacie ich po ich owocach, Biblia mówi. Jeżeli czytamy Słowo Boże i napełniamy się Bożym Słowem, Bóg da to rozeznanie. Bóg da, że będziemy mogli rozeznać. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Bracia i siostry, Pan mówi tutaj o takiej powierzchowności. Ja pamiętam, czytałem jakieś takie kazanie, ktoś wygłosił, tytuł tego kazania to było Łowcy kazań. Łowcy kazań. Byli tacy ludzie w jakimś tam okresie w Anglii, którzy zajmowali się jakby tacy koneserzy, zbierali kazania, słuchali tych kazań, odwiedzali najlepsze zbory. No właśnie, ale co z nimi, co z ich własną służbą? Oni tylko lubili słuchać i słuchać i słuchać, ale mało z tego wykonywali albo wcale. Biblia mówi nam, abyśmy nie byli tylko słuchaczami Słowa Bożego. Jakub uczy nas o tym, abyśmy nie byli słuchaczami Słowa, ale wykonawcami Słowa. Słuchaczami i wykonawcami. Jakub, 1:22. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto wejrzał w ten doskonały zakon wolności. Tak wielu ludzi mówi, że jesteśmy bez zakonu, ale Paweł sam o sobie powiedział, że nie jest bez zakonu, ale jest pod zakonem Chrystusowym. pod zakonem wolności, czyli zakonem ducha, prawo ducha, innymi słowy. Jest to prawo ducha. Bóg ma swoje duchowe prawa, według których postępuje. I Biblia mówi tutaj, kto wejrzał, czyli kto ma zrozumienie w tym zakonie wolności, w tym prawie ducha, w tych prawach, według których Pan postępuje, jest poddany temu, on nie będzie słuchaczem, ale będzie wykonawcą. A więc znowu mamy tutaj potwierdzenie, że wykonawcą można być wtedy, kiedy mamy wgląd w Ducha Bożego, Ducha Świętego, w ten doskonały zakon wolności. Czyli innymi słowy, Duch Boży nas prowadzi, objawia nam wolę Bożą i wprowadza nas w tą wolę Bożą. Bez Ducha Bożego, bez Jego pomocy, bez tego objawienia, bez wejrzenia w ten zakon wolności, nie jesteśmy w stanie wykonywać Słowa Bożego. Inaczej będziemy tylko religijnymi ludźmi, którzy mają masę wiedzy, może znają nawet setki wierszów na pamięć, wersetów na pamięć. Możemy mieć wspaniałe jakieś informacje, wiedzę, wiadomości na temat Pana Jezusa, Jego służby, apostołów, na temat czasów, w których Pan Jezus służył, ale wiecie, to jest za mało, to nie wystarczy. To nie o to Bogu chodzi. Bóg chce, abyśmy mieli Jego życie, abyśmy mieli Ducha Bożego, Ducha Świętego, który nas prowadzi, który mówi w naszych sercach, który nam poddaje, który mówi, abyśmy byli tymi, którzy słyszą to słowo, które odezwie się do was z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. To z tyłu słowo, które Pan do nas przemówi. Jakże to ważne, byśmy mieli ten wgląd w Ducha Bożego, Ducha Świętego, aby dać prowadzić się Duchowi. To są ci, którzy wykonują Słowo Boże. Nie swoje, nie ludzkie pomysły, nie jakieś filozofie, nie jakieś tradycje. Ponieważ w Psalmie 138 jest powiedziane, że Bóg wywyższył ponad wszystko imię i swoje słowo. Imię i swoje słowo. Więc to jest ważne, byśmy o tym wiedzieli. Więc ponad wszystko, czyli nasze pomysły, naszą filozofię, tradycje, przyzwyczajenia. Czasami można spotkać się nawet z takim stwierdzeniem. Ktoś tam opowiadał mi, że pewien człowiek zadał pytanie pastorowi w swoim kościele, dlaczego my tak i tak postępujemy. Przecież to jest niebiblijne. I ten pastor powiedział, to nic, że to jest niebiblijne. To nie jest ważne, że nie ma tego w Biblii, ale to jest tradycją naszego kościoła. Bracia i siostry, to wówczas do kogo my się stajemy podobni? Jeżeli takie rozumowanie chcemy przyjmować, do kogo wtedy stajemy się podobni? Więc cała ta reformacja nie miałaby sensu, gdybyśmy w taki rodzaj myślenia weszli. To nic, że to nie ma tego w Biblii. Taka jest tradycja. Trzymajmy się tej tradycji. To jest naprawdę niewłaściwe myślenie, niewłaściwe postępowanie. Niech Bóg nas prowadzi we wszystkim. Niech Pan nam dopomaga. Jeżeli chodzi o służbę, o różnego rodzaju służby, Pan nas będzie uzdalniał i będzie nas wprowadzał. A więc widzimy tutaj, że nie ten, kto mówi Panie, Panie, nie ten, kto tak się deklaruje też, bo w Ewangelii Mateusza możemy czytać to podobieństwo o dwóch synach, że otwórzmy Ewangelia Mateusza, XXI rozdział, 28 wiersz. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł, synu, idź i pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł, tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią ten drugi. Rzeczy im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. A więc widzimy tutaj, że nie ten, który deklaruje, nie ten, który mówi, tak, pójdę, mam dobre chęci, tak, ale wykonania brak. Mam wiele zapału, ale to za mało, sam zapał. Trzeba jeszcze coś zrobić. Tak jak tutaj, ten nie miał chęci, można powiedzieć, zbyt wiele, ale kiedy się zastanowił, wyciągnął jakieś wnioski, podjął decyzję, że idzie, że będzie pracował w winnicy. Ktoś kiedyś odniósł to do narodu izraelskiego, że to był ten pierwszy syn, który nie chciał pracować w winnicy Bożej w taki sposób, jak Bóg chciał, aby oni pracowali. I ten drugi syn, to jest Kościół, który poszedł pracować. No ale gdybyśmy tak tylko zostali, to nie bylibyśmy do końca wiarygodni, ponieważ Biblia mówi nam o tym, że Pan ma swój plan dla swojego ludu, że Pan ma swój sposób i Pan dotrze do tego narodu. Przyjdzie czas, że będą biadać nad tym, którego przebodli, zgodnie z tym, co powiedział Zachariasz w proroctwach swoich. A więc tu czytamy, nie ten, kto mówi Panie, Panie, czyli Bóg nie patrzy na słowa, na powierzchowność, nie patrzy na jakąś taką zewnętrzną oznakę duchowości, ale Pan patrzy do serca, patrzy do serca. O, takie porównanie kiedyś usłyszałem. Kiedyś pamiętam, no nie było tych elektrycznych pociągów, ale były te takie parowozy, nie wiem czy pamiętacie. Ja mieszkałem bardzo blisko stacji, więc zawsze chodziliśmy z chłopakami, aby pooglądać te parowozy, te ciuchcie, tak myśmy to nazywali. One stały i tak, kiedy stała tam, ten parowóz stał, to ten maszynista wypuszczał tą parę i podczas postoju tej pary było tak dużo, czasami tak dużo wypuścił tej pary, że nie było widać wręcz tej lokomotywy. Ona była ukryta pod kłębami tej pary. Nie było jej w ogóle widać i temu towarzyszył świst, a więc taki przerażliwy świst, gwizdy, świsty i ta para, nie było jej widać, ale ona wciąż stała, ta lokomotywa. Ale podczas gdy rozpoczynała pracę, kiedy zaczynała jechać, już nie było tej pary widocznej, już nie było tych świstów i gwizdów, tylko była cicha praca. Ona w cichy sposób ciągnęła te wagoniki, a więc w cichy sposób pracować, bracia i siostry. Pan Jezus to widzi, Pan Jezus to zobaczy. Czasami niektórzy wytwarzają właśnie takie kłęby pary duchowej, powiedzmy, duszewnej, nie duchowej, duszewnej pary, która na nic jest nieprzydatna, do niczego jest nieprzydatna. A więc nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto pełni wolę Ojca mojego. Tak powiedział Pan Jezus. I tutaj jest takie trochę trudny fragment Słowa Bożego, gdzie byli tacy, którzy mówili, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. Bracia i siostry, ja rozumiem to w taki bardzo prosty sposób. Co to znaczy w ogóle modlitwa w imieniu Pana Jezusa? To jest bardzo proste. To jest to, że Pan Jezus tak chce, że Pan Jezus tak chciał, że On tak chce, że On za tym stoi. To tak jak gdybym na przykład poszedł do banku i chciałbym wypłacić z konta na Pawła pieniądze. Chciałbym wypłacić jakieś pieniądze. Ja już mówiłem kiedyś taki przykład, ale jest to dla przypomnienia, dla taki obrazowy przykład. No ale bym tak chciał, poszedłbym do banku i powiedziałbym, że ja chcę pieniądze z konta Pawła. No ale na jakiej podstawie może mi wydać ten kasjer? Nie wyda mi, absolutnie nie. Ale kiedy Paweł by podpisał mi czek swoim imieniem i nazwiskiem, napisał tam sumę, ja mogę z tym iść. I on wtedy wypłaci mi. Ale dlaczego? Dlatego, że Paweł tak chciał. Dlatego, że Paweł tak chciał. On tak chciał. A ja byłem tu tylko takim wykonawcą. Wziąłem, wykonałem Jego wolę. Zrobiłem to, co On chciał. A więc, bracia i siostry, modlitwa w imieniu Jezusa to jest to, że Jezus chciał pomóc tym ludziom chorym, biednym, którzy potrzebowali Go. Być może ci ludzie modlili się, powołując na imię Pana, powołując się na to, co On uczynił na Golgocie. Ale byli ludźmi, którzy nie byli zainteresowani kompletnie wolą Bożą. Być może mieli nawet jakieś dary łaski. Pan objawił tu dary łaski, ale w ich życiu mogło nie być w ogóle owocu. Mogło nie być posłuszeństwa, kompletnie mogło nie być posłuszeństwa. Więc to, że ktoś został uzdrowiony, ktoś został uwolniony, bracia i siostry, to są znaki, które towarzyszą Ewangelii, towarzyszące znaki Ewangelii, ale same w sobie nie są sednem. To nie jest najistotniejsza, najważniejsza rzecz i cel Ewangelii. Celem Ewangelii jest zbawienie dusz. Celem Ewangelii jest uwolnienie człowieka od potępienia, od piekła, od mocy grzechu. To jest cel Ewangelii, to jest największy cud, którego diabeł nigdy nie podrobi. Nigdy. To jest największy cud, kiedy ktoś rodzi się do Królestwa Bożego. Gdzie diabeł może to zrobić? Nigdy tego nie zrobi. On może podrabiać różne inne rzeczy. Tak jak w przypadku, kiedy Mojżesz stawał przed Faraonem, widzimy, że jego magowie mogli robić niektóre rzeczy z tych, które czynił Mojżesz w imieniu Boga. Oczywiście do pewnego momentu, ponieważ moc Boża jest potężniejsza, większa, nieporównywalna nawet. Nie możemy porównać z niczym i z nikim mocy Bożej, bracia i siostry. Z nikim i z niczym. A więc widzimy tutaj, że będzie wielu zawiedzionych, którzy będą się powoływać na uzdrowienia, na dary łaski. Ale to nie jest celem Ewangelii. Autentycznie to nie jest, to jest minięcie, to jest chybienie. Biblia mówi, że są to znaki towarzyszące. Pan Jezus wyraźnie powiedział, a takie znaki będą wam towarzyszyć. Towarzyszyć. Czyli to nie jest celem, to nie jest sednem, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, aby człowiek naprawdę był uratowany od piekła, od potępienia, aby był wyrwany z mocy grzechu. To jest najważniejsze. To jest celem. To jest celem, bracia i siostry. Czytamy dalej. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, a więc w kontekście widzimy, kiedy czytamy to nauczanie Pana Jezusa, to jest odniesienie do tego, co wyżej przeczytaliśmy, więc aby słuchać i być wykonawcą słowa. Będzie porównany do męża mądrego, który zbudował dom na opoce, na skalę. Myśmy teraz byli u Wojtka w Norwegii i tam bardzo często skały wykorzystywane są jako fundament. Stawiane są tam domy na skałach, na silnych, mocnych skałach. Ponoć jest to najlepszy grunt, na którym można budować, jeżeli wcześniej jest tam przebadany odpowiednio. To te domy są bardzo takie trwałe, solidne, które zbudowane są właśnie na skalę. I to jest taki powszechny widok tam w Norwegii. Dużo ludzi w ten sposób buduje swoje domy, buduje na skalę. I czytamy, spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ten dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Bracia i siostry, ktoś, kto buduje na skalę, to jest człowiek, który buduje na Chrystusie, to jest fundament, Chrystus jest fundamentem, On jest naszą skałą, na Jego Słowie budujemy i wykonujemy to Słowo, wykonując to Słowo. Budujemy, wykonując to Słowo. Tak to mamy rozumieć. Wykonujemy Boże Słowo. W ten sposób budujemy tą budowlę Bożą, ten dom Boży, duchowy dom. Budujemy coś, czynimy coś, jesteśmy współpracownikami Bożymi. Pan jest tym, który buduje Kościół, On zakłada Kościół, a my jesteśmy Jego współpracownikami. A więc ci, którzy wykonują w ten sposób Boże Słowo, bracia i siostry, każdy z nas będzie przechodził przez różnego rodzaju próby, doświadczenia. Każdy z nas ma to wpisane, to jest normalne. Piotr o tym powiedział, abyśmy się nie dziwili, jeśli pali nas ogień doświadczeń. Nie dziwcie się, to powiedział Piotr. Może kogoś dzisiaj pali ogień doświadczenia. Może ktoś jest zgaszony i go pali mocno ogień doświadczenia. To nie polegaj teraz na tym ogniu, który cię pali, ale na Słowie. Na Słowie polegaj. Nie polegaj na tym, co czujesz bądź nie czujesz. Na Słowie polegaj. To jest skała. Wykonuj to Słowo. Wbrew temu, co czujesz, wykonuj to Słowo. Może rano się budzisz, nie mam ochoty czytać Biblii, bo nie czuję tego, nie czuję się godny, żeby czytać Biblię. Czasami tak ludzie mówią, poważnie tak jest, często jest to problemem. Nie czuję się godny, bo zrobiłem coś, powiedziałem o dwa zdania za dużo. Niektórzy mają słabsze sumienie, nie potrafią sobie poradzić. To nieważne, czy ty się czujesz godny, czy niegodny. Naprawdę, to nie jest ważne. Ważne jest, co dla nas Jezus uczynił na Golgocie i ważne jest, aby wykonać to, co Biblia mówi, abyśmy karmili się Słowem Bożym, byśmy czytali to Słowo. Czuję się niegodny, aby zwiastować dzisiaj. To nieważne, czy ja się czuję godny, czy niegodny. Godnym czyni mnie Chrystus i tylko Jego krew. I tylko to, co na Golgocie Pan Jezus uczynił, to czyni nas godnymi. Bracia i siostry, nigdy nie patrzmy na jakieś tam potknięcia. Każdy je będzie miał. A Biblia mówi, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, od każdego jednego grzechu. A krew Boża, krew Jezusa, bracia i siostry, ona czyni nas dosłownie, uniewinnia nas, czyni nas dosłownie niewinnymi, uniewinnia nas. W taki sposób patrzy na nas Ojciec. W taki sposób patrzy na nas Bóg ze względu na to, co uczynił Jezus na Golgocie. Jak wielka to jest ofiara. Ta krew wciąż kropi się, a Pan oręduje za nami, wstawia się za nami. Więc jeżeli sam Jezus stawia się za tobą, to nie myśl o tym, że cię pali jakiś ogień doświadczenia. Spójrz do słowa, czytaj to słowo, karm się tym słowem, a zwycięsko przejdziesz przez te próby, przez te doświadczenia. Tutaj czytamy o deszczu ulewnym, o rzekach, które wezbrały, czyli powodzi, o wiatrach, które uderzyły na dom. Można porównać to do tych wrogów ludzkiej duszy, do szatana, do świata, do tego świata. Można to porównać do naszej ludzkiej, grzesznej natury, która się sprzeciwia nam. A więc to jest taki symbol wrogów, z którymi walczymy na co dzień. Świat ze swoją propozycją może przyjść. Jeśli nie jesteś wykonawcą słowa, możesz ulec tej propozycji. Może przyjść z jakąś pożądliwością. Może pojawić się coś w tobie, jakaś duma, pycha. Nie będziesz w stanie nawet tego zobaczyć. Przegrasz. Jeśli nie bierzesz lustra Bożego i nie patrzysz do Niego codziennie, jeśli nie modlisz się tak jak Dawid, Panie, badaj i sprawdzaj, czy chodzę tą właściwą drogą, czy właściwe te ścieżki, po których ja chodzę. Nie daj się potknąć nogą moim. Bracia i siostry, że to ważne jest. Człowiek przegra, jeśli tego nie czyni, jeśli nie wykonuje Słowa Bożego. Diabeł będzie atakował nas, szatan będzie nas atakował. On chodzi wokół jak lew ryczący, a jesteśmy bezpieczni pod przykryciem krwi Jezusa. Boże Słowo jest dla nas również ochroną. To jest jak potężne ogrodzenie, jak wielki płot, który nas strzeże. Słowo Boże, bracia i siostry, to jest naprawdę cudowny dar, który dał nam Pan Jezus. Niektórzy ludzie bardzo jakoś to się źle kojarzy, myślą często w ten sposób, zwłaszcza młodzi ludzie, czasami rozmawiałem, że to jest takie męczące. Czytać tą Biblię na okrągło, ciągle i ciągle, to samo i to samo, to smakuje jak słoma już, jak siano. Tak niektórzy nawet mówili. Ale tacy młodzi ludzie często nie rozumieją tego, że Bóg nie daje nam po to Biblii, słowa, abyśmy czytali i stali się religijni przez to. A tak jak niektórzy mają chlubę z tego, że ktoś jest religijny. Pamiętam człowieka, który był dumny z tego, że codziennie klękał przed swoim łóżkiem i zmawiał paciorek, a w niedzielę o godzinie 10:00 przykładnie, jak on to mówił, kulturalnie, z całą swoją rodziną szedł do kościoła. I on myślał, że robi wrażenie na Bogu czymś takim. Bracia i siostry, to jest pusty uczynek, to jest naprawdę pusty uczynek. To nic nie wnosi do życia, kompletnie nic. Ale Słowo Boże to jest tak, jakbyś dostał mapę, to tak jakbyś dostał po prostu drogę wyjścia. Pewien Boży plan jest tutaj zawarty. Ponieważ ziemia jest opanowana przez szatana, ponieważ tutaj jest zbyt wiele wrogów, jest tyle czyha niebezpieczeństw, a Słowo Boże jest mądrością od Boga dla nas. Jak tego wszystkiego uniknąć? Jak wyjść cało? Jak zachować swoją wiarę? Jak zwyciężyć? Jak po prostu żyć, aby nie poddać się, aby nie upaść? Pan w cudowny sposób nas zachowuje, więc to nie jest, abyśmy za karę czytali. Słowo Boże, bracia i siostry, celem czytania Słowa Bożego jest spotkanie z Chrystusem, który jest tym Słowem. Więc kiedy czytamy, zawsze miejmy tę pewność, czy mamy tę pewność, że poprzez studiowanie, czytanie słowa miałem społeczność z Chrystusem, zobaczyłem tam Jezusa. Czy Jezus do mnie mówił dzisiaj, kiedy ja czytałem to słowo? Czasami, bracia i siostry, może tak być, że nic nie odczuwamy, kiedy czytamy Biblię. Nie odczuwamy kompletnie żadnego Bożego dotyku, jakiegoś uniesienia, jakichś szczególnych emocji, czytamy je, ale napełniamy się nim, bracia i siostry, i Duch Boży, On może przypomnieć nam to słowo w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy będziesz go najbardziej potrzebował. Autentycznie to jest bardzo skuteczne. Ja pamiętam kiedyś pewna sytuacja, bardzo mnie zirytowała, to zupełnie niedawno było, a Pan przypomniał mi pewien wiersz, pewien werset o krwi Chrystusa. Ja zacząłem sobie ten werset przypominać, wypowiadać go na głos, a potem zacząłem śpiewać sobie po cichu. Nikt tego nie słyszał, bo ja trochę fałszuję teraz. Ale ja sobie jechałem samochodem i śpiewałem i taka radość wstąpiła na mnie. Niesamowity pokój. Natychmiast gdzieś ta złość, ta gniew od razu odstąpiła ode mnie. Bracia i siostry, Duch Święty przypomniał mi ten fragment Słowa Bożego. Kiedy napełniamy się Słowem, kiedy czytamy to Słowo, Pan ustrzeże Ciebie od wielu niepotrzebnych rzeczy, które mógłbyś zrobić i których mógłbyś konsekwencje ponosić często przez wiele, wiele lat. Przez wiele lat nawet. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy byli wykonawcami Słowa Bożego. Bo w próbach, doświadczeniach, kiedy te wiatry uderzą, kiedy te wichry uderzą, kiedy diabeł będzie chciał zniszczyć Ciebie, Twoją wiarę, Ty zwyciężysz. Będziesz wiedział, co zrobić, ponieważ Słowo jest orężem. To jest oręż nasz, bracia i siostry. Duch Boży używa Słowa jak miecza. A więc kiedy Duch Boży ożywia nam tę literę w sercu, bracia i siostry, to działa jak miecz na moce ciemności. To jest pewien obraz. Działa jak miecz. Więc bracia i siostry, Pan daje nam zwycięstwo poprzez Słowo swoje. Kiedy jesteśmy nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami, bo my to praktykujemy, bo my doświadczamy mocy Boga, doświadczamy tej cudownej łaski od Pana, która w tym Słowie jest ukryta i która nam jest darowana. Odkrywamy te skarby duchowe, które są w tym Słowie, bracia i siostry. A więc widzimy, jak bardzo potrzebujemy Bożego Słowa. Więc pamiętajmy, są tylko dwie drogi. Jest ta droga wąska i szeroka. Na tej wąskiej drodze poprowadzi nas Duch Święty. On zna tę drogę. Tak jak prowadził Izraelitów po pustyniu i nieustannie wskazywał im drogę do ziemi obiecanej, tak Pan będzie nas prowadził aż do spotkania z Nim, aż spotkamy Jezusa, bracia i siostry. Po tej wąskiej drodze Duch Święty nas poprowadzi. Czytajmy więc Słowo Boże. Napełniajmy się Słowem Bożym. Wówczas będziemy mogli rozpoznać to, co jest fałszywe, od tego, co jest prawdziwe. Bo jeżeli człowiek nie ma w sobie Słowa Bożego, to na jakiej podstawie będzie mógł to rozeznać? Intuicja? To jest za mało. Intuicja, to możesz, wiele rzeczy możesz jakoś tam wyczuć kogoś. Ale jeżeli chodzi o sprawy duchowe, to diabeł jest o wiele sprytniejszy niż ty. O wiele bardziej niż ty i ja. O wiele bardziej. Więc potrzebujemy czegoś więcej niż wyczucie, intuicja. Co jest w ogóle nam tak naprawdę zbędne i niepotrzebne. Więc potrzebne nam jest Słowo Boże, bracia i siostry. Abyśmy napełniali się tym Słowem. Byli pełni Słowa, pełni Ducha Świętego. A wówczas to przychodzi ta zdolność do rozróżniania, do poznawania prawdziwej miłości Bożej, poświęcenia. Abyśmy mogli widzieć, jaki ślad po sobie zostawia jakaś usługa, czy jakiś człowiek, który służy, co on zostawia, jaki owoc jest jego działania, jaki owoc jest działania tego człowieka. Ja pamiętam, kiedyś odwiedzał nas pewien człowiek, który był w służbie i jego wizyty sprawiały, że my byliśmy tak jakoś porozbijani wewnętrznie. Nie mogliśmy się po prostu jakoś pozbierać, co najmniej poprzez godzinę. Jakieś takie dziwne działanie wnosił ten człowiek ze sobą. Traciliśmy Boży pokój. To był pewien znak, że coś jest nie tak. Nie zawsze musi być to diabeł, nie zawsze. Może być to cielesność, może być to jego natura, jego cielesność, jego niesamowite takie, powiedzmy, mocny charakter jakiś. Tak, to też może być. To też może być. Ale to też pewna oznaka, aby nie wszystko słuchać. Słuchajmy tego, co jest od Boga. Tego, co jest od Pana, tego, co jest od Ducha Świętego. Pamiętajmy, że owce moje znają mój głos. Tak powiedział Pan Jezus. A owce, one żyją zawsze razem, w jedności. I to jest też pewna wskazówka do tego, jak mamy, co jest potrzebne, aby rozeznać głos Boży, aby rozpoznać prawdę od fałszu. Musisz być owcą, częścią Kościoła, poddany, być w służbie, poddany, poświęcony Bogu. Życie w jedności, bracia i siostry, jest wielkie błogosławieństwo, kiedy żyjemy w jedności. Ten psalm 133 mówi nam o tym, ale jest więcej miejsc w Bożym Słowie, które nam to potwierdzają, jak Bóg kocha się właśnie w tym, kiedy my jesteśmy jedno w Panu, kiedy żyjemy w jedności i dbamy, szanujemy i naprawdę musimy troszczyć się o to, aby zachować jedność między nami. Wówczas to Bóg otwiera wzrok. Wówczas Bóg błogosławi, daje, nakazuje błogosławieństwo. To jest niezwykłe. A więc oby Pan nas zachował, byśmy mieli więcej łaski Jego i poznania. Powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi.